Wiecie, chciałbym dziś się mówić na temat modlitwy. Jest to bardzo ważna sprawa. Jakbym się was pytał, czy wiecie, o co się modlić, to każdy powie, tak, wiem, o co się modlić. Wiecie, jest taka modlitwa Agura. Słyszeliście o takiej modlitwie? Kochani, modlitwa na czasie. Była, jest i tak długo, jak Kościół będzie na czasie. Jak wiemy, całe Pismo i całe Słowo Boże od początku do końca jest przepełnione modlitwami. Wiecie, modli się Abraham, Mojżesz, Jozue, kapłani, sędziowie, królowie, prorocy, Pan nasz Jezus Chrystus. Modlą się Jego uczniowie, modli się prosty lud. I wszyscy wołają do Boga, przynosząc Mu swoje prośby. Ja wam dziś mówię o prośbę. A chciałbym, żebyśmy spojrzeli na jedną z tych modlitw. Wiecie, gdzie jest? W Przypowieściach Salomona, 30 rozdziale. Jest to modlitwa Góra, od wersetu 1 do 9. 730 stron. Słowa Agura, syna jakie z masy. Mąż ten mówi: mozoliłem się na sprawą Bożą, mozoliłem się na sprawą Bożą i uległem. Zaiste jestem najgłupszy z ludzi, nie mam ludzkiego rozumu. Nie uczę mi się mądrości, nie mam wiedzy o najświętszy. Kto wstąpi na niebiosa i stąpi, kto zebrał wiatr w swoje dłonie, kto winął wody płaszczy, kto stworzył wszystkie kręce ziemi. Jakie jest jego imię? Jakie jest imię jego syna? Czy wiesz? Każde słowo Pana jest prawdziwe, on jest starszą dla tych, którzy mu ufają. Nie dodawaj nic do jego słów, ani aby cię nie zganił, nie uznał za kłamcę. Proszę cię o dwie rzeczy. Nie odmów mi, zanim umrę. Oddal ode mnie fałsz i słowo kłamliwe. Nienawidź mnie ubóstwem, ani obdarz bogactwem. Daj mi spożywać chleb według mojej potrzeby. Aby będąc syty, nie zaparł się ciebie i nie rzekł, któż jest Pan. Albowiem, abym z nędzy nie zaczął kraść i nie znieważył imienia mojego Boga. Wiecie, jest to jedyna modlitwa w Księdze Przypowieści. Ona jest bardzo krótka, ale bardzo rzeczowa. Ale też pełna mądrości Bożej. Wiecie, nie modli się król Salomon, ale wypowiada ją Agur, nawet nie powiedziane, kto to jest. Jeden jest powiedziane, syn jakie z masy. Wiecie, jego spostrzeżenia są zaskakujące i pełne prawdy. Mówi, podkreślając to dwa razy. Mozoliłem się nad sprawą Bożą, jaki jest Bóg, jak działa i mówi, i uległem. Wiecie, ilu dzisiaj ludzi jest, którzy mówią, że poznali Boga z rozumem swoim, poznali swoją mądrością, że wiedzą, co Bóg mówi, co Bóg myślał, co Bóg chce im przekazać. A ten człowiek mówi, mozoliłem się. I doszedłem do tego, że nic nie wiem. Mówi, jestem za głupi, aby to pojąć swoją mądrością. Wiecie, ale jest pełen pokory. Mówi, bo to jest niemożliwe, aby ludzki rozum pojął nieskończoność Boga oraz Jego świętość. Ale doszedł do wniosku, że na podstawie zadawanych pytań można w przyrodzie poznać wielkość Boga. Pytając, mówi, kto to stworzył, kto zebrał. A jego postrzeganie to jest tak, mówi, Bóg jest. Jest Bóg Stwórca. I gdy mówi o tym, który panuje nad wszechświatem, oznajmia, ten to Bóg Stwórca ma władzę nad wiatrami, trzyma je w swoje ręce. On też wyznacza oceanom swoje granice. On też stworzy wszystkie krańce ziemi i nagle pyta, czy wiesz, jakie jest jego imię? I nagle czytamy, a jakie jest imię jego syna? Agur wie to, czego nie wiedzieli Izraelici i nie chcieli przyjąć, że Bóg ma syna. My to wiemy, bo nam to zostało objawione. On pyta, czy wiesz, jakie jest jego imię? Ale powiedzcie sami, czytając ten fragment Słowa Bożego, czy ludzką mądrością można pojąć i w pełni zrozumieć istotę tak świętą, a zarazem tak potężną i tak wszechobecną, jak niektórzy mówili, że poznali Boga. My Boga doświadczamy. Wiecie, ten to Bóg objawił się w naturze, w przyrodzie, ale też i w słowie swoim. Dlatego Agur podkreśla o nieomylności Słowa Bożego, o czym niektórzy dzisiaj zapominają. W piątym wersecie mówi tak. Mówi, każde słowo Pana jest prawdziwe. Wszystko, co mówi Bóg, mówi, jest prawdą. I zapewnia, Bóg jest tarczą dla tych, którzy mu ufają, którzy wierzą w tą Jego prawdę. Oraz zaznacza, kochani, do Jego słów nic nie można dodać i nie ująć, aby cię Bóg nie miał powodu do tego, aby cię nie zganił i nie uznał za kłamcy. To wiedział ten Boży mąż, który nie umie pojąć Boga swojej mądrości, ale poznał Go w słowie. Poznał Go w naturze. Mówi, by ten wszechmocny Bóg, i nagle dochodzimy do sensu dzisiejszego kazania. Mówi, by ten wszechmocny, potężny Bóg spełni Jego dwie prośby. Ile my mamy próśb do Boga? Wiecie, On miał tylko dwie. W 9 wersecie czytamy takie słowa. Od 7 do 9. Proszę cię o dwie rzeczy. Nie odmów mi, zanim umrę. Otal ode mnie fałsz i słowo kłamliwe, nienawidź mnie ubóstwem, ani obdarz bogactwem. Daj mi spożywać chleb według mojej potrzeby, aby będąc syty nie zaparł się ciebie i nie rzekł, któż jest Pan. Albo abym w nędzy nie zaczął kraść i nie znieważył imię mojego Boga. Wiecie, on chce tego doświadczyć jeszcze tu za życie. On chce tego doświadczyć w swoim życiu. Mówi, zanim stąd odejdę, zanim umrę. Wiecie, są dwie prośby. Jedna dotyczy się jego życia duchowego, a druga takie życia fizycznego, przyziemnego, ale obie łączą się w jedną całość. Wiecie, po pierwsze, pragnie, by jego życie było wartościowe i uczciwe. W oczach Bożych i w oczach ludzi. To jest pierwsza jego prośba. Aby moje życie było wartościowe w oczach Bożych i w oczach ludzkich. Proszę cię, oddal ode mnie fałsz i słowo kłamliwe. Wiecie, tak jak wtedy, tak i dzisiaj poruszamy się w świecie pełnym kłamstwa i fałszu. I nie jest to bez znaczenia dla naszego życia duchowego. Wiecie, jako chrześcijanie jesteśmy tym karmieni. W mediach, ale nie tylko to. Ponieważ te złe cechy są w nas zakorzenione. My fałsz i słowo mamy w siebie. Jest to w nas zakorzenione. Coś wam powiem. Gdy czytamy proroka Michała w 2 rozdziale, w 11 wersecie, Michał pisze do Izraela takie słowa. Gdyby ktoś, mówi, przyszedł do was w duchu kłamstwa i fałszu, mówił, będę wam prorokował o winie i trunku, to byście takiego kaznodziei przyjęli. Ciekawe pytanie, nie? Wiecie, co czasem Michała to okres zmian. Przez wieki oparte na rolnictwie system gospodarczy w Izraelu i w Judzie, z jego dość sprawiedliwymi, kochani, podziałem dóbr, zaczął stopniowo ustępować miejscu materializmowi. Społeczeństwo zaczęło być chciwe, okrutne, które klasyfikowało ludzi pod względem posiadania. Nic się nie zmieniło do dzisiaj. Bogaci bogacili się bardziej, a biedacy byli coraz bardziej biedni. Uruchomiony został system handlu z narodami pogańskimi, co do miast prowadziło pogański kult fałszywej religii. Wiecie, i obniżyła się całkowicie moralność. W tym czasie Michał zapowiada wylanie gniewu Bożego i hańby, którą na nich spadnie. Wiecie, to bardzo nie podobało się. Wiecie, czytali Michała, to bardzo się nie podobało. Tamtym nie życzyli sobie takich przepowiedni. Szczególnie te słowa, które zapowiadały karę Bożą, nie były do przyjęcia dla tych, którzy nagminnie łamali prawo Boże. I powiem wam, tak jest dzisiaj. Te słowa, które nas oskarżają, nie podobają się nam. Tak jak się tamty nie podobało. Po co słuchać proroka, który piętnuje mój grzech? Każe mi coś zmienić. Po co słuchać kaznodziei, który oznajmia mi rzeczywistość o mnie? Który otwiera przed ludźmi to, co my chcemy ukryć w sercu. Otwiera to przede mną. Zapamiętajcie, że Słowo Boże jest jak miecz. Ono wie, w którym miejscu uderzyć. Po co słuchać tego? Michałasz odrobił fałsz i kłamstwo. Mówi, gdyby ktoś przyszedł do was i mówiłby wam, że wszystko jest w porządku, że nic nie trzeba zmienić, to przyjęlibyście te słowa takiego kaznodziei. Przyjęlibyście słowa takiego proroka. Nic nie trzeba robić. A zatem stwierdza, nie widzicie swoich win i zachowujecie się tak, jakbyście się upili winem czy innym trunkiem. Chcecie zapomnieć o tym, jakim jest was stan i nie chcecie przyjąć, że grzech was odsuwa od Boga. Nie chcecie tego przyjąć. Wiecie, te prorocze słowa zawsze były na czasie i są do dzisiaj na czasie. Oni chcieli słuchać dobrych rzeczy, chociaż wcale nieprawdziwych. Wiecie, a niektóre były wręcz sprzeczne ich postępowaniu do nakazów Bożych. Oni tego nie chcieli przyjąć. Wiecie, cały czas, jak żem pisał to kazanie, rodziło się mi to pytanie, czy coś się we mnie zmieniło? Czy moje myślenie się zmieniło? Wiecie, ten fałsz i nagminne łapanie Bożych nakazów idzie dzisiaj swoim torem, a chrześcijanie przyjmują i dają się zwodzić. Możecie się z tym nie zgodzić, ale każdy wie, jak tu stoi, jak tu siedzi, jaki jest mój stan przed Bogiem. Ale Agur prosi, oddal od mego serca fałsz i słowo kłamliwe. Jego pragnienie jest jedno, by jego życie było wartościowe w oczach Bożych. On nie chce niczego innego. Chce żyć w Bożej prawdzie, w Bożym jego słowie. Wiesz, on mówi, Panie, proszę Cię. Prosta modlitwa, ale jak otwierająca jego serce przed Bogiem. Aby Bóg mógł spojrzeć i to, co w nim jest złego, by mógł to usunąć. I jest druga prośba. One się łączą w jedną całość. Wiecie, dotyczy jego życia fizycznego, ale mające ogromny wpływ na życie duchowe. Wiecie, modli się, aby Bóg go zachował od skrajności, ubóstwa i bogactwa. Pragnie, aby Bóg zaspokoił jego codzienne potrzeby. Wiecie, ten Boży mąż wiedział o negatywnych celem bycia bogatym, jak i biednym. Uzasadnia to bardzo prosto. Dlaczego pragnie trzymać się z dala od skrajności bogactwa i biedy? Po pierwsze mówi, gdy będę syty, gdy będę bogaty, może się uniezależnić od Pana i zaprzeć się Jego, aby Jego usta nie wypowiedziały, któż to jest Pan. Ale z drugiej strony znowu się boi zagrożenia ubóstwa. Mówi, Panie, bo to możliwe, że posunę się tak daleko, że być może zacznę kraść, oszukiwać, a przez to znieważy imię mojego Boga. Wiecie, ten Boży mąż stawia swojej modlitwie słowa i kieruje je do tego, który jest w stanie jego, rozwiązać jego problem. Mówi, tylko Boże, Ty to możesz rozwiązać. Mam dwa pragnienia. Nie chcę być biedny, ale też nie chcę być bogaty. Powiedzcie tak szczerze i uczciwie, kto z was by nie chciał być bogaty? Takie pytanie też sobie zadałem. Czytałem te słowa. Wiecie, ten Boże, bo on naprawdę wiedział, że Bóg jest jego naprawdę prawdziwą podporą. To jest ten, który mu ufa i wierzy w jego moc. Wiedział też, że w jego ręku jest wszystko. Wiedział, że w jego ręku jest jego los. A jak z nami? Kochani, jeśli wierzymy w to, co mówi Biblia, a słowo zapisane w niej jest słowami samego Boga, to jak ważne są, aby te słowa wprowadzać w swoje życie. My sobie nawet nie zdajemy sprawy, jak to jest ważne, aby te słowa wprowadzać w swoje życie. I zrozumieć jedno, że Bóg jest dawcą wszystkiego. On to zrozumiał. Czy będzie biedny, czy będzie bogaty, od Boga zależy. Przeczytam wam słowa króla Dawida, który to naprawdę zrozumiał. W pierwszej kronik, w 9 rozdziale, w 12 wersecie pisze: o ciebie pochodzi bogactwo i chwała, ty władasz nad wszystkim. Wiecie, Dawid dotarł do tego sensu tej wypowiedzi. Dowiedział się, że Bóg jest dawcą wszystkiego. Tak jak to powinno dotrzeć do nas, abyśmy to zapamiętali, że Bóg jest dawcą wszystkiego. Aby czasami, kochani, w naszym sercu nie powstała myśl i nikt nie powiedział: w sercu swoje moja moc i moja siła zdobyła to, co mam teraz. Bo i Bóg to przewidział. W 5 Mojżeszowej, 8 rozdziale, w 17 wersecie Bóg uczulał Izraelitów, aby tak nie myśleli. Mówi, zapamiętajcie, abyś nie mówił w swoim sercu: moja moc i siła moje ręki zdobyła mi to bogactwo. Pamiętaj, że Pan Bóg Twój daje Ci to i siłę do zdobywania tego bogactwa. Wiecie, Pan Jezus, Bóg ich zaraz na ziemię sprowadził. Mówi, nie pomyśl, że to Ty i Twoja siła zgromadziła to, co Ty masz. Ale to ja wam dam siłę do zdobywania bogactwa. Wiecie, Bóg daje nam bogactwa. Naprawdę nam daje bogactwa, abyśmy tym dobrze zarządzali. Ponieważ bogactwo ma swoje pozytywne i negatywne strony. Jeśli człowiek zdaje sobie sprawę z tego, że to, co posiada, otrzyma od Boga, Wtedy jego serce posiada inne nastawienie do tych dóbr. Jak sobie zdajecie sprawę, że to, co macie, pochodzi od Niego, będziecie mieli całkiem inne nastawienie do tych dóbr, które posiadacie. Abym nie był gołosłowny, otwórzmy Ewangelię według świętego Łukasza, 12 rozdział. Wersety od 16 do 21, tam jest podobieństwo. Ewangelia Łukasza, 12 rozdział, 16 do 21 wersetu. I powiedział mi podobieństwo. Pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło i rozważał w sobie, co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonu swoich. I rzekł, uczynię tak. Zburzę moje stodoły, a większe zbuduję i zgromadzę tam wszystkie zboże swoje i dobra swoje. I powiem do duszy swojej: duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat, odpocznij, jedz, pij i wesel się. Ale rzekł mu Bóg, głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej. A to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak będzie z każdym, który gromadzi skarby dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. Wiecie, człowiek, o którym tu jest mowa, w tym podobieństwie byłby według współczesnych norm dzisiejszych uznany za kogoś, komu się bardzo dobrze powodzi. A mimo to Pan Jezus uznał go za głupca. Mało tego. Gdyby dzisiaj mieszkał wśród nas, czułby się dużym autorytetem wśród nas. Dlaczego? Ja wam powiem dlaczego. Dlatego, że nasza skala wartości nie jest skalą Bożą. My mamy inne wartości, my mamy inną skalę wartości, ale to nie jest skala Boża. Według tej ostatniej, o którym jest mowa, jest głupcem, który myślał, że od obfitości dóbr zależy jego życie. Wiecie, trzeba sobie powiedzieć jasno. Pan Jezus nie potraktował go jako głupca dlatego, że miał fortunę. Nigdy też nie wyraził powszechnego potępienia bogactwa. Lecz potępił jedynie złe korzystanie z tego bogactwa. Przecież do nas mówi, nawet nas zachęca, zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości. Bo pieniądz w tym świecie jest mamoną niesprawiedliwości. Dla nas zachęca, zyskujcie sobie przyjaciół. Wiecie dlaczego? Ponieważ pieniądze w sobie nie mają wartości moralnej, ale mogą być wykorzystane tak jak dla dobrych, jak dla złych celów. Tak więc Pan Jezus nie skazał tego człowieka za to, że nieuczciwie dorobił się majątku. Na pozór zgromadził swoje dobra przez ciężką pracę. Dlaczego więc był głupcem? Przecież ciężko na to zapracował. Poświęcił pracę swoją. Gdzie? Dlaczego? Wiecie dlaczego? Są dwie rzeczy. Po pierwsze, dlatego, że uświadomił sobie swej zależności od Boga. Że to, co posiada, posiada z łaski Bożej. Że do Pańska jest ziemia i wszystko, co on napełnia. Że korzysta z dóbr Bożych. Ale nawet i to nie można było powiedzieć, że jest głupcem. Drugą rzecz zrobił. Zapomniał o swojej duszy, a raczej oszukał, ofiarując jedynie dobra ziemskie. Tu go nazwał głupcem. Oszukał swoją duszę. Mówi, duszo moja, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpocznij i pij i wesel się. Tu zrobił błąd. Wiecie, Pan Jezus ostrzegał i ostrzega i teraz, byśmy się wyrzekali wszelkiej chciwości. Ale ktoś powie, ja nie jestem chciwym człowiekiem. Twoja sprawa. Jak tak uważasz? I dlatego potem mówię, dlatego, że o obfitości dóbr nie zależy czyjeś życie. To też zadam sobie pytanie. Kochani, jeśli bogactwo samo sobie nie jest złe, bo nie jest, mógłbym Bogu zadać pytanie. A wierzę, a podejrzewa, że nie jeden to pytanie Bogu zadał. Dlaczego, Panie mój, nie dałeś mi tego upragnionego bogactwa? I teraz się włącza nasze ludzkie myślenie. Jesteśmy specjalistami od uzasadniania, co byśmy z tym bogactwem zrobili. Zaspokoilibyśmy te pierwsze nasze potrzeby, bo jesteśmy zawsze pierwsi. Potem łożylibyśmy na cele Boże. Pomagalibyśmy innym. Wiecie, same pozytywy. A czy na pewno? Zapamiętajmy jedno. Człowiek wierzący, posiadający mądrość Bożą, opierający się na słowie Pana, posiadający Ducha Świętego, może takie pytanie zadać, ale nie zada. Bo jeśli uważamy, że Bóg jest naszym Ojcem, a jest, a Pan Jezus jest naszym zbawieniem, a jest, to wiemy, że w Nim posiadamy wszelkie bogactwo według łaski Jego. już zostaliśmy ubogaceni. Więc przyjmuję to, co On mi daje. Powiedzcie, czemu Bóg nie daje nam pewne rzeczy, o których prosimy? Przecież my prosimy o różne rzeczy. Niektórzy nam mogą o samochód prosić nowy. Czemu Bóg nam nie daje o to, co prosimy? Mówi, Jego ręka jest hojną ręką. Ma otwarte ręce, Jego ręce są hojnymi rękami. Powiedzcie, czemu nie daje nam to, o co prosimy? Wiecie, powód jest tylko jeden. A wiecie jaki? Wiecie, ona zna tak doskonale, że to bogactwo, o które niektórzy zabiegają, a zabiegają, byłoby dla nich przeszkodą do duchowego życia, a czasami wręcz do katastrofy. Nie dostajesz dlatego, że Bóg chce ci pewnych rzeczy zaoszczędzić. W Ewangelii według świętego Mateusza w 13 rozdziale, w 22 wersecie czytamy takie słowa. Tam jest podobieństwo siewcy i czworakiej roli. To jedno z tych nasion, jego słowa wpadło między ciernie, tam jest zapisane. I Pan też określił rodzaj tego człowieka, tych ludzi, którzy na tym są zasiani. A posiany między ciernie to ten, który słucha słowa Bożego, ale umiłowanie tego świata i ułuda bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydają. Tam jest napisane ułuda bogactwa. Wiecie, jest to pułapka założona przez ten świat i otaczający nas ludzi. Dlaczego to jest tak ważne w modlitwie Góra? Wiecie, jego pragnienie jest, aby to Pan regulował jego potrzeby. On stwierdził, ty znasz moje potrzeby. Ty wiesz, czego ja potrzebuję. Wiecie, ale mamy też Słowo Boże, które to uzasadnia. Że człowiek pochłonięty chęcią gromadzenia, Słowo Boże nam mówi, zatraca granice. Chociaż często jest to tłumaczone, wiecie, troską o rodzinę, bo ta pogoń to jest też tłumaczone troską o rodzinę. Zbieram na tak zwaną czarną godzinę, na wypadek choroby i starości. I wymieniamy, pomóż dzieciom i tak dalej. Wiecie, jest to tylko wytłumaczenie, powiem wam, siebie przed sobą i przed otoczeniem. Bo abyśmy mogli te wszystkie zasoby, które człowiek zgromadził, mógł sam wykorzystać, to by dzieci już nie dostały. Bo my jesteśmy zawsze na pierwszej linii. Liczy się ja. Jakby mógł spieniężyć to bogactwo, co mam, to moje dzieci by nic nie dostały. Może coś by tam tkapło. Ponieważ jesteśmy egoistami. Jeśli się kto z tym nie zgadza, jego sprawa. Bo tak naprawdę, powiem wam szczerze, jesteśmy wtedy jak ten zapobiegliwy człowiek, którego Bóg nazwał głupcem. Ponieważ można by to myślenie zrozumieć dla ludzi nieodrodzonych. Zrozumie takie myślenie ludzi nieodrodzonych. Bo tak jest ich myślenie i nastawienie ich serca. To jest serce, które pożąda. Apostoł Paweł w 1 Tymoteusza 6,9 pisze, a ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenia i sidła, liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracają. On mówi o ludziach, których nie odrodzony. Ta chęć bogacenia może być pułapką, której chciał się wystrzegać Agur. On się chciał tego wystrzec. Powiedzcie, jak to słowo odnieść do wierzącego człowieka. Zaraz powiem. Wierzącego, zapobiegliwego. Coś wam powiem. Ponieważ chęć bogacenia jest cechą ludzi zazdrosnych, bo tak mówi Słowo Boże, człowiek widzi u innych, co posiadają i dąży do tego za wszelką cenę, a tak sam nie wierzy w pułapce. Ponieważ przy powieści Salomona, w 28 rozdziale, w 22 wersecie są takie słowa. Człowiek zazdrosny szybko chce dojść do bogactwa, a nie wie, że spadnie na niego niedostatek. Patrzcie, Salomon pisząc te słowa był bardzo mądrym człowiekiem. On to wszystko przestudiował, on to wszystko prześledził, on wiedział, co pisze. Zapamiętajcie jedno, bo negatywną cechą bogactwa jest pycha. Taki człowiek lubi być w świecie wydarzeń, a niestety bogactwo daje mu to możliwość. Bo w tym świecie to prestiż. Ci ludzie są otoczeni innymi, którzy lgną do nich jak muchy do lepu. Ale czy to jest wszystko szczere? A ten otaczający ich tłum ma czyste intencje. Agur to wiedział i prosi. Nie obdarz mnie bogactwem, aby będąc syty nie zaparł się ciebie. Wiecie, sam Pan Jezus powiedział, że bogaczom ciężko jest wejść do Królestwa Bożego. A powód jest jeden. To jest serce, które jest przywiązane do tego, co posiadamy. Tak umysł i wola są nastawione na to, by gromadzić za wszelką cenę. Taki człowiek jest zniewolony. Ma jeden cel. Widzi tylko siebie. Powiem wam, żeby nie być gołosłowny. W Ewangelii Łukasza 16:19 jest przykład bogacza, który przyodziewał się w szkarłatne szaty i co dzień wystawnie ucztował. Był tak pochłonięty tym, że nie miał czasu, by zastanowić się nad swoją przyszłością. A ty to do niego dotarło, kochani, było już za późno, by coś zmienić. A teraz wam dam lepszy przykład. A my jak patrzymy na ludzi bogatych? Powiedzcie, czy traktujemy ludzi bogatych jednakowo? Czy mają jakieś przywileje? Zboże? No jak patrzycie na ludzi bogatych i biednych zboże? Wiecie, Jakub 2:2 napisał. Wiecie, miał dobre spostrzeżenie. Wierzę, że ci ludzie w kościele byli traktowani, gloryfikowało się ich. Byli traktowani trochę lepiej. Wtedy Jakub zadał pytanie. Jak byś postąpił, gdyby na twoje zgromadzenie przyszedł człowiek bogaty, dobrze ubrany, przyszedł też biedny i obdarty? Wiecie, słowo Boże uczy nas, abyśmy nie byli stronniczymi ludźmi. A zarazem ostrzega. Jeśli zaczniemy robić różnicę w podejściu do tych osób, to dobrze zastanówmy się, czy fałszywie nie rozumiemy Słowa Bożego. My tych ludzi mamy traktować jednakowo. Nie ma bogatych i biednych. Ale wróćmy do modlitwy Góra. Wiecie, on prosi Boga. Nienawiść mnie ubóstwem. Już nie chcę tego bogactwa, ale też biedny nie chcę być. I podaje powód, aby z nędzy nie zaczął kraść i przy tym znieważy Twoje imię, Boże. Ale daj mi spożywać chleb według, tam pisze, mojej potrzeby. Wiecie, mamy drugą skrajność. On się boi, aby sam, nie chcąc zaspokoić swoich pragnień, nie wziął sprawy w swoje ręce. A to pociągnęłoby go na drogę przestępstwa, kradzieży i oszustwa. A tym obraził Boga. Wiecie, wam mówię, że ta modlitwa cały czas jest aktualna dla tych, którzy dzisiaj pragną służyć Bogu. Wiecie, Bóg chce, abyśmy byli poddani Jemu. I wszystko, co nas dotyczy, oddawali w Jego ręce. To jest cel naszej pielgrzymki. On chce, abyśmy mu to wszystko oddali. Kto wie lepiej, czego potrzebujemy? Czy nie ten, który nas stworzył? To Pan powiedział, szukajcie najpierw Królestwa Bożego, Jego sprawiedliwości, a potem mówiła, wszystko inne będzie wam dodane w miarę waszych potrzeb. Wiecie, ten Boży mąż wiedział, że swoją prośbę najlepiej skierować do Boga. A on dobrze wie, czego ja potrzebuję. Więc mówił, Boże, decyduj Ty. Jeśli mamy za Ojca tego, który stworzył wszystko, powiedzcie, czy nie zadba o nas? To jest tak, jak z tą ubogą wdową, która do skarbnicy świątyni wrzuciła ostatni swój grosz, który miała na swoje utrzymanie. Wiecie dlaczego? Bo powierzyła się łasce Bożej. I mówi, co mi te dwa grosze starczą na resztę życia? Ona miała dwa grosze, to miała na dzisiejszy dzień. Jeśli Ty, Boże, nie zaspokoisz mi ich potrzeb do końca, aż mnie stąd zabierzesz, to te dwa grosze mi nic nie dają. Ale otworzyła serce i wrzuciła te dwa ostatnie grosze, bo wiedziała, że tylko Bóg może zaspokoić jej potrzeby. Widzicie, słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa. On powiedział, czy to nie Bóg wybrał ubogich w oczach świata, aby byli bogatymi? W wierze i w dziedzicami Królestwa Obiecanego tym, którzy Go miłują? Czyż to nie Bóg wybrał? Wiecie, ta modlitwa to świadome oddanie swego życia Bogu, by On decydował, jakie ma być moje życie i z pełną świadomością przyjmuje to. Czy będę bogaty, czy będę biedny, to od Niego zależy. I gdzie tu jest ta pogoń? Wiecie, co Pan Jezus powiedział? Biednych zawsze będziecie mieć między sobą, pośród was. A co mówi do nas? Wy jesteście bogaci w wszystko, co posiadacie. A my jesteśmy bogatymi. Może nie w pieniądze, ale w Boże obietnice. W Jego pewność, Jego słowa, w nadzieję. Ale wracając do Słowa Bożego. Już Izraelici mieli nakaz, kochani, gdy zbierali plon z pól czy sadów i winnic, że mają zostawić część plonów dla ubogich i obcych przywieszonych. Już to mieli zakodowane. Mówi, to zostawcie dla biednych. Dlatego Bóg zachęca, dzielcie się. Otwierajcie swoje serca. 5 Mojżeszowa, 15 rozdział, 10 werset. Gdyż nie braknie ubogich na ziemi, dlatego nakazuję ci w ziemi swoją otwieraj szczodrze rękę swoją przed swoim bratem, nędzarzem i biedakiem, bo sam Pan ma o nich dbanie. Wiecie, Izraelici to dobrze wiedzieli, że Bóg ma o tych ludzi dbanie, nie zapomina o nich. Anna, matka Samuela. Gdy się modliła, dała sobie sprawę, że wszystko jest w rękach Bożych. Wiecie, ona wszystko Bogu oddała. Wiecie, powiedziała takie słowa. Pan zubaża, ale jest bogaca. Ponieważ poniża, ale i wywyższa. Podnosi z prochu biedaka, podnosi ze śmietniska ubogiego, aby go posadzić z dostojnikami. Wiecie, ponieważ braku dzieci Bóg mu bogacił, dając to, co pragnęła. Wiecie, chcę wam coś jedno uświadomić, abyśmy sobie jedno uświadomili, że wszystko, co mamy, nie jest to nasze. Wiecie, dlaczego wam to chcę, żebyśmy się to usłowili? Wiecie, ten sam Pan Bóg uzmysłowi to Dawidowi, że to, co posiada i zajmuje stanowisko, to nie jego zasługa. Dlaczego to mówię teraz? Wiecie, gdy Bóg pokazuje Dawidowi takie nieprawidłowości, się dopuści swojej pożądliwości, uświadamia mu. Tak samo uświadamia każdemu z nas. I teraz przeczytam te słowa. Ja ci dałem wszystko. Wyrwałem ci z ręki Saula. Byłeś sam, byłeś ścigany, ale dałem ci jego królestwo, dałem ci jego żony, a jeśli by tego było za mało, dodałbym ci jeszcze więcej. Jak się nasze serce odnosi do tych słów? Jak się modlitwa góra odnosi do dzisiejszego chrześcijaństwa? Gdy z jednej strony mamy Słowo Boże, a z drugiej nasze pragnienia sięgające dalej ponad Słowo Boże. Nasze chęci, nasze pragnienia. A on mówi, niech życie wasze będzie wolne od chciwości. Poprzestańcie na tym, co posiadacie. Komu łatwiej przyjąć to słowo? Temu, który jest syty, czy temu, który ledwo starcza? Poprzestań na tym, co posiadasz. Chciałbym też raz uzmysłowić, że wszystko, co posiadamy, kim jesteśmy, mamy, jest z Jego łaski. A dał nam to Bóg w Jezusie Chrystusie. Mówi tak, wszystko, co jest wam potrzebne do życia i pobożności macie. Mówi, niczego wam nie brakuje. Słowo Boże mówi, że będąc Panem wszystkiego stał się dla nas ubogiem, abyśmy ubóstwem Jego ubogacnie zostali. Kończąc. Wiecie, o czym nie można zapomnieć, przynajmniej te krótkie słowa. Nie możecie zapomnieć o tym, bo ten świat pełen kłamstwa i fałszu oraz nastawiony na materializm zakłada na pułapkę, którą chce nas wciągnąć. A gdy się włączymy do tego biegu, który jest przed nami, jest jeden cel, aby mieć więcej. Wiecie, wtedy jest łatwo zapomnieć o Jezusie Chrystusie, naszym Zbawicielu, a koniec tego biegu jest tragiczny. Wiecie, można łatwo zacząć, ale można źle skończyć. Powiem wam, co napisał Salomon, ten mądry człowiek. Przy powieści Salomona 19:1. On pisze tak. Lepszy jest ubogi, który postępuje nienagannie, niż bogacz, który jest krętaczym i głupcem. Bo lepsza jest kromka suchego chleba, a przy tym spokój, niż dom pełen mięsa, a przy tym kłótnia. On to w paru słowach. Ja wierzę w mojego Pana Jezusa Chrystusa, że Bóg da mi wszystko i niczego nie brakuje, by prowadzić życie duchowe. Ale też i daje sprawę dla ciała. Dlatego Dawid był taki pewny. Dawid pisał, sprawiedliwy mój, nie będzie zawstydzony w tym czasie. W dniach głodu będzie nasycony. Nie widziałem, żeby sprawiedliwy był opuszczony, ani potomstwa jego żebrzącego chleba. Wiecie, tak pisał Dawid. I tak jest Bóg. Dlatego Agur tak się modli. Nie chce ani bogactwa, ani ubóstwa, ale żeby Bóg zaspokajał jego potrzeby. Powiecie, co nam zostało? Wiecie, trzymajmy się Bożego Słowa i tej modlitwy Agura, który prosi, oddal ode mnie fałsz i słowo klamliwe, nienawidź mi ubóstwa, ani obdarz bogactwem, daj mi spożywać chleb według mojej potrzeby. Wiecie, Bóg wie, jakie są moje i twoje potrzeby. Ponieważ Agur dobrze wiedział, że bogactwo prowadzi do pychy i uniezależnienia się od Boga. Lecz bieda uczy pokory. Jestem uzależniony od Boga, jestem uzależniony od mego Pana. Bieda uczy pokory. Bogactwo prowadzi do pychy. A co byście z tego słowa wybrali? To nie zostanie w naszym sercu. Amen.